Marlena Kropidłowska, specjalistka do spraw jakości powietrza, organizacja HIL Polska.
Dzień dobry.
Pani Marleno, te zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne. Czy to wszystko dlatego, że temperatura Ziemi wzrosła o niecały stopień?
Tak, dokładnie te zmiany klimatu, jakie widzimy, to wzrost stężenia dwutlenku węgla, który powoduje globalne ocieplenie, które powoduje zmianę klimatu. No i ważne jest tutaj, żeby dostrzegać, że zmiana klimatu to nie tylko to, co nam się kojarzy zazwyczaj, czyli podnoszenie się poziomu oceanów, smutny niedźwiedź gdzieś daleko, daleko.
Na topniejącej krze, tak?
Tak, tylko też zjawiska, które dotykają nas tu i teraz, też zjawiska, które dotyczą Polski, mieszkańców Polski i wiemy, że burze, powodzie, nawałnice, czyli takie zjawiska, z którymi ostatnio łodzianie też się spotykają, miały miejsce zawsze, ale to, jaka jest ich skala, jak często występują, zmienia się i są one coraz częstsze, coraz bardziej gwałtowne i niestety naukowcy przewidują, że wraz z rosnącymi emisjami i wraz z rosnącą temperaturą tych zjawisk będzie coraz więcej i będą coraz bardziej zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.
No ja myślę, że możemy obserwować w ostatnim czasie, że te zmiany tak właśnie następują dosyć szybko. One być może wcześniej były też tak bardzo niewidoczne, bo były jakoś tak rozciągnięte w czasie. Najpierw się mówiło, że nie mamy już czterech pór roku, tylko właściwie dwie pory roku. Potem się okazywało, że tak, pojawiły się jakieś huragany, trąby powietrzne, tak, od kilku lat. Natomiast teraz w zasadzie to nawet jakby jednego dnia mamy bardzo różne temperatury. To, z czym mieliśmy wczoraj do czynienia, że było gorąco, była burza, która trwała 20 minut, jakiś gwałtowny wiatr, potem znowu wszystko ucichło. Dzisiaj z kolei mamy no dosyć jak na te pory roku i w stosunku do wczorajszego dnia niską temperaturę i tak będzie znowu przez 2-3 dni, potem znowu właśnie ma być ciepło.
Klimatolodzy prowadzą też oczywiście statystyki występowania takich zjawisk i wiemy, że w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach zdarzają się one coraz częściej i też naukowcy prowadzą takie scenariusze z podziałem na to, jaką emisję będziemy mieli w kolejnych dziesięcioleciach, czyli możemy albo bardzo ograniczać te emisje ze spalania paliw kopalnych, możemy prowadzić biznes jak zwykle, czyli postępować tak, jak postępujemy, możemy też emitować więcej. I w zależności od tego, jaki scenariusz jako ludzkość wybierzemy, taką będziemy mieli ilość dwutlenku węgla w atmosferze, takie będziemy mieli globalne ocieplenie. No i niestety też takie będziemy mieli przypadki gwałtownych zjawisk pogodowych, będziemy mieli więcej przypadków zachorowań, przedwczesnych zgonów, jeżeli te emisje będą większe. Co ciekawe, w Europie największe żniwo zbierają fale upałów, czyli nie te takie najbardziej, powiedzmy, gwałtowne zjawiska, tylko te długotrwałe i najbardziej
upały
oddziałujące na organizm.
Teraz mieliśmy w Portugalii, prawda?
Tak. I no, te upały zbierają jakby podwójne żniwo, czyli jedno po prostu może wystąpić udar, osoby, które już są chore, dzieci, osoby starsze mogą po prostu mieć niewydolność organizmu, mogą po prostu zachorować, przedwcześnie umrzeć, ale no też zbierałem takie bezpośrednie żniwo, co miało miejsce właśnie w Portugalii, czyli wskutek suszy były ogromne pożary i z tego, co pamiętam, ponad 60 osób spłonęło we własnych samochodach, uciekając po prostu z miejsca objętego pożarem. Także no też jest to kwestia takich kataklizmów tak naprawdę, więc no, ograniczenie tych emisji i powstrzymanie zmiany klimatu leży w interesie nas wszystkich.
No właśnie, zakładam, że tej emisji większej nie będzie, ale gdyby się utrzymała na takim poziomie, jak jest, to te zmiany, jak szybko będą następowały, te negatywne zmiany?
No to wszystko zależy od tego jednak, ile będziemy spalać paliw kopalnych w skali świata. I tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby właściwie większość tych paliw, które możemy użyć, została jednak pod ziemią i żebyśmy przestawiali się na odnawialne źródła energii, na efektywność energetyczną, ponieważ nawet jeżeli te zmiany będą rozciągnięte bardziej w czasie, a spalimy bardzo duże ilości tych substancji, no to po prostu i tak ta temperatura się podniesie. Także musimy jako ludzkość, no zgodnie z porozumieniem paryskim, którego Polska też jest stroną, zapobiegać zmianom klimatu i maksymalnie zdecydowanie ograniczać te emisje.
No właśnie, zanim powiemy, jak to robić, żeby ograniczać te emisje, to chciałam właśnie jeszcze, żebyśmy sobie uświadomili, że te zmiany klimatyczne to nie tylko właśnie te gwałtowne zmiany pogodowe, ale jakby to, w jaki sposób one przekładają się na nasze życie. Mówiła pani o falach upałów, o tym, że źle to znosimy, że może być większa umieralność właśnie z powodu tych wysokich temperatur, ale okazuje się też, że te wysokie temperatury są świetną jakby pożywką dla owadów i bakterii, które będą się rozwijały.
Dokładnie tak. Przy zmianach klimatu, przy zmianie wzorców pogodowych zmienia się też obszar, na którym mogą występować organizmy przenoszące patogeny. I no, jest wiele modeli pokazujących, jak bardzo na północ będą przesuwały się różne choroby. I już w Polsce w ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost ilości kleszczy i odnotowuje się też coraz więcej przypadków boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu, czyli bardzo poważnych chorób z trudno wykrywalnych, z poważnymi konsekwencjami, ale też mówi się o tym, że mogą przyjść do Polski takie choroby, o których nawet nie słyszeliśmy tak naprawdę, czyli gorączka denga, gorączka zachodniego Nilu, gorączka chikungunya, czyli no, choroby bardzo egzotyczne, bardzo niebezpieczne, ale za kilkadziesiąt lat mogące też przybyć do Polski.
No właśnie, ja się też zastanawiałam, bo gdzieś przeczytałam i nie zastanawiałam się wcześniej w ogóle nad tym, że może być taka zależność, że na przykład będą się zmieniały prądy oceaniczne, a jak się okazuje, prądy oceaniczne też usuwają dwutlenek węgla z atmosfery.
Jeżeli chodzi o prądy, to przede wszystkim też one wpływają na to, jak rozkłada się temperatura i jak rozkłada się pogoda. I na przykład, jeżeli ogrzewa się ziemia, to ona ogrzewa się bardziej na biegunach, a mniej na równiku. I te prądy się rozciągają i z tego powodu też mamy na przykład długotrwające fale upałów, ponieważ w tych meandrach prądów tworzą się takie miejsca ze stałą temperaturą. I też to powoduje, że jeżeli nad Europą jest fala upałów, to ona może trwać na tyle długo, żeby poczynić szkody. Także no to są bardzo, bardzo skomplikowane też kwestie i jedno wpływa na drugie. Tak, także to są
Ale
bardzo
się okazuje, że są te zależności, że to wszystko jak puzzle, to jest taka układanka, tak?
Tak, tak. No, też im bardziej na przykład oceany parują, tym mamy więcej pary wodnej w atmosferze, która też jest gazem cieplarnianym. Także naprawdę jest bardzo dużo czynników i też tak naprawdę wielu skutków zmian klimatu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Też oprócz chorób mamy taką kwestię, że będzie spadała bioróżnorodność, część terenów nie będzie nadawała się do uprawy, więc będziemy też mieć problemy z dostępem do żywności, dostępem do wody pitnej. Niektóre tereny nie w Polsce staną się właściwie niemożliwe do zamieszkania. W ostatnim tygodniu w Iranie padł rekord temperatury. I to temperatury w połączeniu z wilgotnością, czyli tam dochodzi już do takiego poziomu temperatury, kiedy nasze ciało też nie jest w stanie się chłodzić, ponieważ pot, który oddajemy, jakby od razu jest przez tą wilgoć w powietrzu, jakby jego funkcja jest zniwelowana. No i właściwie możemy się wtedy ugotować, więc pewne rejony na świecie będą niemożliwe do po prostu przeżycia i będzie to powodowało też migracje klimatyczne, które no też mogą powodować pewne napięcia społeczne, pewne też problemy po prostu w reorganizacji, powiedzmy, życia społecznego jakby w skali świata tak naprawdę.
Pani Marleno, to teraz na koniec, no co zrobić, żeby nie podcinać tej gałęzi, na której wszyscy siedzimy?
Przede wszystkim no, w takiej skali światowej, państwowej musimy przestać spalać paliwa kopalne, musimy przechodzić na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, a w takiej skali prywatnej możemy wybrać rower zamiast samochodu, komunikację miejską, starać się nie latać tak często samolotem, szczególnie na nie wiem, jednodniową wycieczkę do Londynu po to, żeby tylko pójść na zakupy. Możemy ograniczać jedzenie mięsa, ponieważ też hodowla przemysłowa też jest bardzo dużym emitentem gazów cieplarnianych. Możemy używać naszych produktów dłużej, wybierać dobre produkty i nie napędzać takiej błędnego koła konsumpcji. Naprawdę na takim indywidualnym poziomie możemy zrobić dużo. Możemy też sprawdzić nasz ślad węglowy. Są takie specjalne strony internetowe. Jedna ze stron, którą zdecydowanie Państwu polecam, to jest Nauka o klimacie. Ona jest prowadzona przez naukowców, przez fizyków z Politechniki Warszawskiej, ile dobrze pamiętam. I tam można znaleźć naprawdę ciekawe i rzetelne informacje. I też można przeliczyć swój ślad węglowy i zobaczyć, co można poprawić jakby w swoim życiu.
No to cóż, zostawiamy Państwa z taką refleksją, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marlena Kropidłowska, specjalistka do spraw jakości powietrza z Hill Polska.
Dziękuję bardzo.